Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, gdybyśmy zanalizowali wszystkie kultury świata, wszystkie społeczeństwa, wszystkie zwyczaje, wszystkie ludy i narody i te, które żyją obecnie w różnych miejscach świata, w miejscach bardzo prymitywnych, gdzieś tam w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej, i także gdybyśmy analizowali te wszystkie społeczeństwa w czasach przeszłych, w historii, to zauważylibyśmy jedną słączącą ich pewną prawidłowość. Mianowicie wszystkie kultury świata, wszystkie społeczeństwa czczą starość. Człowiek starszy, człowiek posiadający więcej lat, uchodzi, czy uchodził we wszystkich kulturach świata za osobę wyjątkową, za osobę, która była otaczana szczególnym szacunkiem, szczególnym czcią. Możemy zapytać się, dlaczego to wspólne przekonanie wszystkich społeczeństw jest tak głęboko zakorzenione w nich. Z jakiego powodu jest tak, że te społeczeństwa, czasem nawet bardzo prymitywne, gdzieś tam żyjące w afrykańskim buszu, a także każde inne, na wschodzie czy na zachodzie, na północy czy na południu, czcili człowieka starego? Otóż, moi drodzy, dlatego tak się działo, ponieważ ze starością, z czasem posuniętym w latach, związana jest mądrość. A cóż to takiego jest mądrość? Mądrość jest to nic innego, jak umiejętność życia, jak właściwie ustawione życie. I tej mądrości, moi drodzy, nie można nauczyć się z podręcznika, nie można nauczyć się z książki, nie można być człowiekiem mądrym, który tylko i wyłącznie zagłębiony w książkach zdobył nie wiadomo jakie tytuły naukowe, jeżeli brakuje doświadczenia. Można rzeczywiście intelektualnie bardzo wiele wiedzieć, nawet mając niewiele lat, ale doświadczenie ma to do siebie, że przychodzi z latami. Nie można go niejako przyspieszyć, nie można go niejako uprzedzić. Ono przychodzi z latami. Nie możemy powiedzieć o małym dziecku czy o młodym chłopaku, że ma wielkie doświadczenie życiowe, bo skąd by go miał zdobyć, jeżeli żyje kilka czy kilkanaście lat. Ale jeżeli ktoś się posuwa w latach i ma tych lat 60, 70, 80 czy więcej, to on dużo przeżył, dużo widział, powiemy, dużo doświadczył. I to doświadczenie powoduje, że człowiek taki dużo myśli, dużo analizuje w swoim sercu, przemyśliwuje. I efektem tego powinno być zdobycie mądrości. Moi drodzy, dzisiejsze pokolenie ludzi starszych jest pod pewnym aspektem bardzo uprzywilejowane. Dlaczego? Dlatego, że ludzie starsi dziś żyjący przeżyli w swoim życiu o wiele więcej, aniżeli wszystkie inne pokolenia żyjące przed nami. Dlaczego? Dlatego, że dawniej nie było takiego postępu, takiego rozwoju. Nie szło to wszystko tak bardzo do przodu. Życie było o wiele spokojniejsze, można powiedzieć. Wszystko się powoli zmieniało, jeżeli się w ogóle zmieniało. Natomiast dzisiaj jest nieprawdopodobny pęd, nieprawdopodobna zmiana. I ja bardzo często lubię słuchać mojego tatę, który w tym roku kończy 80 lat i mówi mi tak. Ja w swoim życiu, kiedy się rodziłem w 1929 roku, tyle przeżyłem. Najpierw przed wojną, ta sanacja, ta bieda, ta praca w dworze, potem wojna, potem czasy stalinowskie, poszukiwanie pracy, odbudowywanie tego wszystkiego, kształcenie się, potem komunizm, potem solidarność, Potem odzyskanie powtórnej niepodległości w 1989 roku. Można powiedzieć, z ery strzech przeszedłem do ery komputerów. Czyż nie jest tak, moi drodzy? Czyż wielu z was właśnie nie ma takiego samego doświadczenia? Ile wobec tego, kiedy człowiek w tych 80 latach przeżył tych różnorakich wydarzeń, różnorakich zmian, ile taki człowiek, jeżeli przemyślał, to właściwie mógł nabyć mądrości? Moi drodzy, żadne wcześniejsze pokolenia, które dożywały takiego wieku, nie miały takich aż doświadczeń. I te doświadczenia, szczególnie dzisiejszemu pokoleniu ludzi starszych, nadały ten przywilej, można powiedzieć, wyjątkowego doświadczenia, wyjątkowej mądrości. Ale moi drodzy, to jest jedna strona medalu. Ale druga strona medalu nie jest bynajmniej tak pozytywna jak ta pierwsza. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejsze społeczeństwa nowoczesne, społeczeństwa żyjące w Europie Zachodniej, do której także i my się przecież zaliczamy, społeczeństwa rozwinięte, społeczeństwa bogate, niejako w swojej mentalności zaczęły lekceważyć człowieka starego. Dzisiejsze społeczeństwa wyznają kult młodości. Człowiek, który się dzisiaj liczy, człowiek, który dziś ma jakieś znaczenie, człowiek, na którego dziś się patrzy, to jest ten, który jest młody, który jest operatywny, który jest piękny, który umie załatwić, który się w wszystkich sytuacjach umie znaleźć, a nie człowiek, który mimo swojej mądrości życiowej, doświadczenia, jest człowiekiem, który rzeczywiście tej operatywności siłą rzeczy mieć nie będzie, bo jest starszy. Nie będzie piękny, nie będzie zdrowy. Właśnie. I dzisiejsze społeczeństwa zachodnie, te nowoczesne, odnoszą się niestety z lekceważeniem do człowieka starego. Deprecjonują, lekceważą jego doświadczenie i mądrość. Moi drodzy, z tego względu właśnie społeczeństwa dzisiejsze, nowoczesne, wbrew pozorom, wcale nie są społeczeństwami postępowymi, społeczeństwami, o których można mówić, że się rozwijają, że idą z postępem, ale w rzeczywistości są społeczeństwami, które zmierzają szybkimi krokami ku zagładzie, zmierzają ku ruinie. Bo tam, gdzie jest lekceważona starość, tam, gdzie jest lekceważona mądrość i doświadczenie, tam szybko następuje rozkład, następuje ruina. I już starotestamentalni prorocy wieścili w swoich proroctwach, że znakiem rozkładu społeczeństwa jest to, że tym społeczeństwem rządzą młokosy, a młody człowiek poniewiera starcem. Czyż, moi drodzy, dzisiaj nie ma aby tak? Czy nie jest właśnie bardzo często tak w naszym społeczeństwie, że człowiek, który ma na swoim koncie wiele lat życia, wiele doświadczenia i mądrości, jest właśnie przez tych młodych ludzi lekceważony na każdym kroku? Popatrzmy, moi drodzy, na reklamy w dzisiejszej telewizji. Ile tam jest kultu młodości? Ile tam jest podkreślania właśnie tego ludzkiego, można powiedzieć, materialnego piękna, operatywności. Jeżeli kupisz to, będziesz lepszy. Jeżeli kupisz taką sobie maść, słyszą kobiety, albo perfum jakiś jeszcze inny, to będziesz piękniejszy od swoich przyjaciółek. Natomiast nie ma czegoś takiego, jak jakieś docenienie wielkiej starości, choroby, cierpienia. Zwróćmy uwagę, dzisiejszy świat ucieka przed cierpieniem i przed chorobą. W ogóle się nie pokazuje tego dzisiaj. Kiedyś w tych wielopokoleniowych rodzinach ludzie byli niejako oswojeni z chorobą, z cierpieniem, ze śmiercią. Te wszystkie kwestie były niejako postrzegane jako coś naturalnego, normalnego. Człowiek chorował w domu, umierał w domu. Z domu wychodzono z pogrzebem i nawet dzieci małe były przyzwyczajone do tego, że życie nie jest wieczne w sensie ziemskim, że kiedyś trzeba będzie odejść, że Udziałem człowieka jest cierpienie, a dziś tego nie ma. Człowiek przed cierpieniem ucieka, przed śmiercią, umiera się dzisiaj często w opuszczeniu, gdzieś tam w szpitalu czy w domu starców. Nie pokazuje się śmierci, nie mówi się o śmierci, zakrywa się śmierć. Swego czasu pamiętam, w czasie moich studiów, miałem dla dzieci naukę taką z okazji Dnia Zadusznego. Wiadomo, listopad, Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, jak gdyby skłania człowieka do myśli o śmierci, bo się na cmentarz idzie, znicze się pali i tak dalej. I mówiłem do dzieci ze szkoły podstawowej na temat właśnie śmierci. I te dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem. I pamiętam, po tej nauce przyszła jedna matka i mówi tak, proszę księdza, nie życzę sobie, żeby ksiądz moim dzieciom mówił o śmierci. Żeby ksiądz straszył śmiercią. I wówczas pamiętam, kiedy ona wypowiadała te słowa, przysłuchiwał się im proboszcz. I mówi tak do owej kobiety. Słuchaj, powiada, dzieci się śmierci nie boją, bo dziecko jest otwarte w swoim umyśle na wszystko, także i na odchodzenie. To ty się śmierci boisz. I dlatego wydaje ci się, że twoje dziecko się boi śmierci. Właśnie śmierć, moi drodzy, jest dzisiaj zakrywana. Cierpienie właśnie, nie widać tak w żaden sposób. Ucieka się od tego. I co więcej, nowoczesne społeczeństwa zachodnie, moi drodzy, wymyśliły to, o czym się nie śniło nigdy żadnym pokoleniom, żadnym społeczeństwom żyjącym przed nami. Mianowicie wymyśliły coś takiego, co się nazywa eutanazja. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, jaka to jest przewrotność w samej nazwie. Eutanazja po grecku oznacza dobra śmierć. Czyli co? Człowiek, który już nie jest produktywny, nie jest produkcyjny, nie wytwarza dóbr, jest cierpi, chory, jest uciążliwy dla społeczeństwa, wobec tego trzeba mu zapewnić dobre odejście poprzez odłączenie go od respiratora, odłączenie go od karmienia i czasem nawet danie mu zaszczeka, który by go z tego świata przeniósł na świat drugi. Zwróćmy uwagę, jaka to jest nieprawdopodobna degradacja wartości ludzkiej osoby, jej godności. Moi drodzy, chwała Bogu, że w Polsce aż tak nie ma, jak jest na Zachodzie, we Francji, czy w Niemczech, czy gdzieś w Ameryce, czy w Holandii. Chwała Bogu, że tego nie ma. Ale czy tego typu myślenie, tego typu wartościowanie nie przenika także do naszego pokolenia, do naszego społeczeństwa? Jak bardzo często się zdarza, że młodzi ludzie traktują tych starych ojców jako zawadę, jako kogoś niepotrzebnego, jako stary wagon, którego gdzieś tam na boczny tor trzeba odstawić. I nie wie sobie bardzo często taka młoda matka, czy taki młody ojciec, że kiedyś on się zestarzeje. I jeżeli jego dzieci widzą, że dziadek czy babka są lekceważeni, to potem ono także będzie lekceważyło swoich rodziców, kiedy się oni zestarzeją. I nie dostrzegają, ile trudu trzeba, ile wysiłku, ile jakiegoś wewnętrznego samozaparcia, ile ofiar różnych, żeby to dziecko doprowadzić do dorosłości. A potem to dziecko jak się odpłaca? Często. Chwała Bogu, że w naszej ojczyźnie jeszcze tak nie ma, jak gdzieś tam na Zachodzie. Moi drodzy, ale trzeba nam wiedzieć, że my nie możemy zatrzymać się w naszym patrzeniu na starość, na chorobę, na uciążliwość, a niedołężność. Nie możemy zatrzymać się na spojrzeniu takim, jakie ma świat. Jesteśmy bowiem wszyscy chrześcijanami, jesteśmy katolikami i nasze spojrzenie powinno być spojrzeniem Bożym, a nie spojrzeniem tego świata, bo powiada Pan Jezus, że to, co jest wielkie w oczach świata, może być w oczach Boga obrzydliwością wprost, a Bóg patrzy inaczej. Moi drodzy, popatrzcie. Dzisiejszy świat mówi, że człowiek może ten świat przekształcać za pomocą swojej pracy, swojej młodości, swojej aktywności, swojej operatywności. A tymczasem popatrzcie, jak Bóg działa. W jaki sposób Chrystus dokonał największego dzieła? Czy przez swoją aktywność? Nie bynajmniej. Chrystus najwięcej, moi drodzy, zrobił dla świata w tym momencie, kiedy już nie mógł palcem ręki ani nogi ruszyć, bo ręce i nogi by przybierze do krzyża. Wtedy dokonało się największe dzieło, mianowicie dzieło odkupienia. Przez to, co świat uznaje za absurd, przez to, co jest cierpieniem. Popatrzcie, moi drodzy, Bóg właśnie tak patrzy. I my musimy popatrzeć na nasze dolegliwości, uciążliwości czy starość przez taki właśnie pryzmat, jak Bóg patrzy. To, jak świat patrzy, świat jest nieistotne w ostatecznym rozrachunku. Istotne jest to, jak Bóg patrzy na to wszystko. Bóg właśnie tak patrzy. Dla Boga. Człowiek, który cierpi, człowiek, który znosi się uciążliwości swojej starości, jest człowiekiem, który najwięcej może zrobić. W jaki sposób najwięcej? Otóż w taki sposób, że cierpienie swoje, uciążliwości różnorakie swoje może połączyć z krzyżem Chrystusa Pana za pomocą intencji swojej. Jeżeli przychodzi cierpienie, jeżeli przychodzi krzyż, jeżeli przychodzi jakaś dolegliwość, jakaś uciążliwość, jakieś ludzkie niezrozumienie, nawet w rodzinie czasem, to ja, jeżeli nie mogę tego uniknąć, to wówczas powinienem to przyjąć z miłością. Powinienem powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który świat odkupił właśnie poprzez cierpienie, niezawinione, ja też pragnę właśnie w tej intencji ofiarować moje cierpienie. I być może, moi drodzy, będzie kiedyś tak, że kiedy staniemy na boskim sądzie, skruszeni przed naszym Ojcem Niebieskim, to On pokaże nam być może całe rzesze młodzieży, młodych ludzi i powie: dzięki Twojemu cierpieniu, Twojemu ofiarowaniu cierpienia za świat, za nawrócenie świata, ci młodzi ludzie dostrzegli Boga, nawrócili się. Ile dzisiaj, moi drodzy, trzeba pracy, trzeba cierpienia, trzeba ofiar, żeby szczególnie młode pokolenie do Pana Boga przybliżyć. Jakie to młode pokolenie czasem jest nieszczęśliwe poprzez tę światową demoralizację, która się wszędzie szerzy i z każdego środka społecznego przekazu sączy. I właśnie tak, właśnie o wiele więcej możemy właśnie takim ofiarowaniem swojego cierpienia zrobić, aniżeli młodzi ludzie poprzez nie wiadomo jaką swoją aktywność. Właśnie takie spojrzenie powinno nam, moi drodzy, zawsze towarzyszyć. Oczywiście nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale jednak nie ma innego wyjścia. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby cierpienie, które przychodzi w życiu naszym, zmniejszyć. Od tego są lekarze, od tego jest medycyna, od tego są lekarstwa, różnorakie zabiegi, ale my prędzej czy później staniemy wobec cierpienia, którego nie będziemy w stanie uniknąć. Ponieważ żaden lekarz, żadna medycyna, żadne lekarstwo nie przedłuży nam życia w nieskończoność. I wówczas, kiedy przychodzi to cierpienie, którego nie mogę w żaden sposób uniknąć, ja mogę je przyjąć wówczas miłością. Tak Chrystus Pan, który mógł uniknąć cierpienia, ale jednak powiedział: Ojcze, niech się Twoja wola dzieje. I przyjmie z miłością. I dzięki temu Jego cierpieniu my jesteśmy odkupieni. My mamy dostęp do nieba. Życie nasze, jak powiada jedna z prefacji, którą śpiewa się w czasie świąt wszystkich świętych, życie nasze się zmienia, ale się nie kończy. Słyszymy to tak samo podczas mszy świętych pogrzebowych, moi drodzy. I tego typu perspektywa chrześcijańska, ona powinna rzeczywiście pozbawiać nas wszelkich kompleksów, wszelkiej zgorzkniałości, wszelkiego jakiegoś niezdrowego cierpiętnictwa, ale mieć świadomość, że z punktu widzenia Bożego właśnie okres życia starszego, cierpiącego jest najbardziej produktywnym okresem życia człowieka. Bo my, chrześcijanie, nie możemy patrzeć na ten świat, na nasze życie według ducha tego świata. Bo duch tego świata jest nieprzyjacielem Boga. Moi drodzy, Starajmy się rzeczywiście prosić Chrystusa Pana podczas tych rekolekcji, podczas tej najświętszej ofiary, w której się obecnia męka, zmartwychwstanie Chrystusa Pana, abyśmy byli to w stanie zrozumieć, abyśmy byli w stanie to ciągle przemyśliwać i w ten sposób, mimo różnorakiej uciążliwości, nabierać tego chrześcijańskiego optymizmu, tej chrześcijańskiej radości, promieniować ją niejako. A wówczas także i ci, którzy myślą według ducha tego świata, będą się sami zbliżać do Pana Boga. Niech to myślenie, niech ta Boża moc przenika, moi drodzy, nasze życie, nasze myślenie i niech nam zawsze towarzyszy, szczególnie w chwilach trudnych, szczególnie w chwilach niezrozumienia, szczególnie w chwilach pokus, szczególnie w chwilach naszego cierpienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.